Tworzy ją 30 osób. Jej członkowie chcą działać jak prawdziwy ruch miejski, którego, jak twierdzą, w Szczecinie obecnie brakuje. Mają własne logo oraz barwy niebieską i czerwoną. Grupa powstała na rzecz wspólnych działań dla mieszkańców Szczecina. Jej celem jest stopniowe budowanie zaangażowania lokalnego, tak by za 4 lata wystawić kandydatów do Rady Miasta Szczecin. Jaka wizja przyświeca twórcom inicjatywy Wspólnie dla Szczecina i czy nie podzielą losów wcześniej powołanych w naszym mieście ruchów miejskich? A w studiu są nasi goście. Pani Marta Gołębiewska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Olga Śliwowska.
Dobry wieczór.
Pan Bartosz Kręgiel.
Dobry wieczór.
Pan Marcin Schneider.
Dobry wieczór, cześć.
I pan Paweł Abramowicz.
Dobry wieczór.
Po 21 dołączy do nas doktor habilitowany Tomasz Czapiewski, politolog, po to, żeby porozmawiać o tym, jak te ruchy miejskie się mają i czy macie szansę na przetrwanie. Ja wam tego oczywiście życzę, ale mamy takie doświadczenia już w Szczecinie z ruchami miejskimi. Był szczeciński ruch miejski. Były też takie inicjatywy, które nie do końca były albo w ogóle wymierzone w to, żeby zostać czy radnymi osiedlowymi, czy radnymi miejskimi, ale chciały zmieniać Szczecin. Przypomnę tu SENS, czyli Stowarzyszenie Estetycznego Nowoczesnego Szczecina, czy Lepszy Szczecin. Ale tych inicjatyw, jeszcze o nich wspomnę, było więcej. Jednak najpierw chcę zacząć od waszej osobistej motywacji, że zdecydowaliście się wystartować w wyborach do rad osiedli, że postanowiliście mieć sprawczość. Jakie są te wasze osobiste motywacje, pani Marta Gołębiewska?
Powiem tak. Ja tutaj zaczęłam działać ze względu na to, że nie podobały mi się rzeczy, których dochodzi w naszym mieście. Ja obserwuję pewien taki schemat, który się pojawia, że coś ma się dziać, jakaś inwestycja, nikt o tym nie wie, potem ktoś się dowiaduje, nagle robi się raban, przychodzą radni miejscy, którzy nie są już pierwszą kadencję i też mówią, ojej, no faktycznie, no tak nie może być. I jest afera i dopiero wtedy jakby głos mieszkańców jest wysłuchiwany, albo może powiedzmy tak, miasto stara się wysłuchiwać głos mieszkańców. Jest to pewien powielany schemat. No nie można, w mojej opinii nie może być tak, że głowa nie wie, co robi ręka, bo to nie jest dobre. Dla mnie takim osobistym przyczynkiem to są rzeczy, które mnie dotknęły osobiście. Po COVID-zie komunikacja miejska w Szczecinie zaczęła być bardzo mocno redukowana. Pojawiły się problemy z motorniczymi, z zasobami kadrowymi tutaj tramwajów szczecińskich i praktycznie już każdy dzień był niewiadomą, czy ja dojadę na czas do pracy, czy ja dojadę w ogóle gdziekolwiek. A druga sprawa, która mnie też tak wewnętrznie zbulwersowała, ja co prawda tam nie mieszkam, ale mam rodzinę, to co się działo przy ulicy Szymanowskiego, co dzieje się dalej, bo sprawa jest w toku. Ja nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale moim zdaniem nie powinno być tak, jak to, co się stało, nie powinno się...
Przypomnijmy, miała miejsce po prostu patodeweloperka, co orzekł sąd, prawda, i skandaliczny sprawa, piękna, stara zabudowa i nagle ma pojawić się dodatkowy budynek, ale suchej nitki na tych decyzjach wszystkich administracyjnych sąd nie zostawił. A propos tego, o czym powiedziała pani Marta Gołębiewska, że ta motywacja jest ważna i również ta indywidualna, bo nic tak do nas nie dociera, jak to, co nas dotyka bezpośrednio. Z drugiej strony są, drodzy państwo, takie samorządy w Polsce, które rezygnują z rad osiedli, na przykład Polkowice. Stwierdziła tam władza miejska, że te rady osiedla ograniczały się tylko do organizowania jakichś festynów i pikników i po prostu rady osiedli nie ma. Ale ja tego nie życzę Szczecinowi. Jakie z kolei motywacje pani Olga Śliwowska ma, żeby kandydować do rady osiedla?
Ja się zdenerwowałam. Zdenerwowałam się sytuacją, o której wspomniała Marta na Szymanowskiego. To co prawda też nie jest moje osiedle, tylko osiedle ościenne.
Tak, ale to nasz Szczecin, prawda?
Tak, mam 400 metrów do tego miejsca, gdzie był ten piękny, zielony skwer i uznałam, że dobrze, czas się zdenerwować. Zdenerwowało mnie nowe kryterium frekwencyjne, o którym na pewno wcześniej też będziemy mówić, bo uczestniczyłam głosując w 2019 w wyborach do Rady Osiedla. Nie było wtedy tego kryterium frekwencyjnego. Zagłosowało raptem 400 osób na 15 tysięcy uprawnionych do głosowania, więc pomyślałam, że może warto nagłośnić przede wszystkim w takim zakresie, że zaraz, jeżeli nie powiemy sobie głośno, że te rady osiedla istnieją, to tych rad osiedli nie będzie. I powiem szczerze tutaj a propos tego, co pan redaktor powiedział, że mi absolutnie nie przeszkadzałoby nawet to, że Rada Osiedla zajmuje się organizacją festynów. Ten festyn...
Między innymi, tak, między innymi. Ale jeżeli tylko...
No, czy jeżeli tylko... No, statuty rad osiedli w Szczecinie, mówię tutaj o tych nowych statutach, przewidują szereg dużo, no nazwijmy to w cudzysłowie, poważniejszych kompetencji dla rad osiedla, przede wszystkim w zakresie opiniowania uchwał dotyczących budżetu i zagospodarowania przestrzennego, ale nawet jeżeli mielibyśmy się chociaż częściowo ograniczyć do tego przysłowiowego festynu, to to jest festyn, który tę najmniejszą samorządową społeczność w jakiś sposób ma scalić i ja uważam, że to jest bardzo ważne i dlatego nie można odmówić mieszkańcom tych najmniejszych społeczności tego faktycznie żywego udziału w demokracji, bo jakby nie patrzeć tutaj, nawet jeżeli mówimy o poziomie Rady Osiedla, my mamy do czynienia z demokracją. Więc kierując się swoimi osobistymi pobudkami, stwierdziłam, że może uda się usystematyzować i wejść w struktury w zakresie, w którym i tak gdzieś tam wcześniej prowadziłam działalność, przede wszystkim w zakresie sektoru NGO.
Dobrze, że wam nie jest wszystko jedno. Jakie motywacje kierują panem Bartoszem Kręgielem?
Może krócej troszkę niż moje poprzedniczki. Ja po prostu chciałbym wiedzieć, co się dzieje i uczestniczyć w tym na moim osiedlu. Szczególnie, że jest dość spore, więc po prostu fajnie wiedzieć.
A zdarzały się już takie decyzje właśnie ponad pana głową, które panu nie odpowiadały?
Znaczy na ten moment najbardziej irytuje mnie chyba decyzja z tym, że nic się nie dzieje chociażby z jeziorkiem, które jest cały czas zanieczyszczone i bardzo mi zależy, żeby w końcu zostało oczyszczone, no, powtórzę się. Jakby to jest bardzo duży problem, fajnie, żeby to była ikona jakaś miasta czy osiedla chociażby, a nic się z tym nie dzieje na ten moment.
Jeżeli mają państwo opinie, słuchacze, to bardzo prosimy, czujny 510-37-32 lub bezpośrednio do studia 510-37-36. Pan Marcin Schneider, coś pana zdenerwowało, wkurzyło, mówiąc kolokwialnie?
Ja jestem radnym już dwie kadencje na Warszawie. Teraz będę kandydował na Turzynie. I to, co mnie interesuje, to zmiana myślenia niektórych radnych, ponieważ często widzę, że panuje jeden schemat myślenia, na przykład skupianie się wyłącznie na potrzebach jednej grupy mieszkańców, a brak jest myślenia w szerszym kontekście, o innych grupach, więc mi by bardzo zależało na tym, żeby różne głosy się pojawiły i mój głos również, żeby miał tutaj znaczenie.
No i pan Paweł Abramowicz.
Znaczy, no niestety Marcin się od nas wyprowadza, więc chciałbym kontynuować jego dzieło.
Żeby nie było pustki.
Dokładnie. Ja startuję na Warszawie, mieszkam na tym osiedlu już 4 lata. W tym czasie zauważyłem mnóstwo pozytywnych zmian, ale twarzą tych zmian była jedna osoba. Jest to obecny wiceprezydent. Natomiast muszę przyznać, że komunikacja szła tylko od tej jednej osoby, tylko od pana Łukasza i poza nim nie słyszałem o innych radnych. I to mnie bardzo zasmuciło, bo poza Marcinem nie znałem nikogo, kto zajmowałby się naszym osiedlem. Te rzeczy, które już padły dzisiaj, te festyny, to jest wszystko świetna sprawa na osiedlu. Tylko ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy my chcemy nadal, żeby Warszawa było tylko sypialnią? Bo bary się od nas wyprowadzają. Kolejne miejsca, do których możemy pójść po szkole, po pracy, upadają. Nie wiadomo, o co chodzi. Prawdopodobnie chodzi o to, że komunikacja na osiedlu tak bardzo leży, że nie jesteśmy w stanie dojechać do tych, zapewnić klienteli tym miejscom. A chciałbym, żeby było tych miejsc więcej i nie tylko tych, których trzeba płacić, żeby w nich być.
Ja przypominałem w programie naszym interwencyjnym czas reakcji, zresztą za namową słuchacza wypowiedź prezydenta Piotra Krzystka, który kilka lat temu, w 2020 roku powiedział, że on nie korzysta z miejskiej komunikacji, bo ceni swój czas. Dodał też, trzeba to też ująć, kwestię bezpieczeństwa i że były groźby pod jego adresem, ale jednak prezydent miasta powinien unikać takich wypowiedzi. Pani wspomniała o tym, że wprowadzono próg frekwencyjny. Jeżeli do urn nie pójdzie co najmniej 5% mieszkańców osiedla w dniu wyborów, czyli 28 września, to po prostu rada nie powstanie. Jak to oceniacie? Czy wszyscy jednogłośnie krytykujecie właśnie ten próg frekwencyjny? Pani Marta Gołębiewska.
Ja nie uważałam już na etapie konsultacji społecznych, żeby to był dobry pomysł, bo ten pomysł się już wcześniej pojawiał. Bardzo długo też czekaliśmy na zmiany w statutach rad osiedli. Ten pomysł nie jest dobry z racji tego, że jeśli prześledzimy dane, które zresztą też trzeba sobie samemu opracować, bo te dane nie są publicznie podane, to widzimy, że te wybory do rad osiedli, one nie cieszą się popularnością, nie cieszyły się popularnością chociażby w 2019 roku i warunkowanie powstania rad osiedli od frekwencji może doprowadzić w naszej opinii do tego, że rady osiedla, a zwłaszcza tych osiedli, które są położone w centrum, czyli tam, gdzie jest dużo mieszkań na wynajem, dużo studentów, dużo osób przyjezdnych, które nie są zameldowane na stałe, czy też po prostu no, są tutaj w Szczecinie od niedawna. Przez to właśnie te rady osiedli mogą się nie utworzyć, a dla nas, w naszym odczuciu, jest to właśnie takie likwidowanie tej decyzyjności mieszkańców o takich sprawach, które właśnie najbardziej ich dotykają.
Kto z Państwa? Bardzo proszę, pan Paweł Abramowicz.
Do tego jeszcze musimy dodać, że rady osiedla są organem, który opiniuje wiele dokumentów, które końcowo aprobuje Rada Miasta. Ten głos jest bardzo ważny, bo łamie pojedynczość, łamie ten schemat, że Rada Miasta wszystko między sobą ustali i jest gotowe, możemy to tylko podbić i podpisać. W tym powinni być mieszkańcy i to kryterium spełniała właśnie Rada Osiedla. To byli mieszkańcy z tego konkretnego rejonu, którzy mieli własny głos.
Tutaj też chciałabym podkreślić, że na poziomie...
Pani Olga Szliwowska.
Tak, na poziomie budżetowania, czy tudzież planowania budżetu, ta opinia z dołu wydaje mi się szczególnie potrzebna, ponieważ radni miejscy, mimo że są wybierani w określonych okręgach, czyli też spełniają pewne kryterium bycia skądś, być może w ferworze walki zapominają, skąd przyszli i przydałaby im się taki cichy głos z dołu, żeby powiedzieć, zapoznaliśmy się z projektem budżetu i okazuje się, że to małe osiedle, albo nawet większe osiedle z jakiegoś powodu zostało pominięte. Oczywiście tutaj jeszcze dochodzi kwestia tego, czy uwagi Rady Osiedla, podejmowane zresztą w formie uchwały, są pod uwagę brane. Oraz kwestia zaangażowania władz miasta w to, żeby rozpropagować wybory do rad osiedli w momencie wprowadzenia tego progu frekwencyjnego. Bo ja osobiście nie miałabym nic przeciwko tym progom frekwencyjnym, gdyby taka nasza lokalna demokracja była trochę dojrzalsza. To znaczy więcej ludzi wiedziałoby o tym, żeby mamy odpowiednik Rady Sołeckiej w mieście i że też żyjemy w wiosce, tylko takiej powiedzmy bardziej położonej w pionie, bo kilku kondygnacyjnej. I gdybyśmy my, no ja nie jestem radny, no, tak? ani osiedla, ani miasta, ale gdyby ci radni, ta władza wprowadziła taką informację, słuchajcie, są te rady osiedla, kandydujcie, a przede wszystkim zaktywizujcie się. A w sytuacji, kiedy wprowadzona została obecna uchwała, my mamy to kryterium, ale nie mamy absolutnie żadnej takiej realnej promocji, oprócz kilku niewielkich konferencji prasowych, które miały miejsce. Nie mamy obwieszczeń na słupach, nie mamy takiego realnego zainteresowania władzy, ten stołeczek wyżej, tym, że sami zorganizowaliście te wybory.
Pan Paweł Abramowicz?
Ja jeszcze chciałbym dodać tylko jedną rzecz. Jeśli chodzi o reprezentację osiedli w Radzie Miasta, jest niemożliwe, żeby każde osiedle miało swojego radnego. Radnych jest po prostu mniej.
To też jest bardzo istotny argument. Poruszyli państwo ten wątek promocji rat osiedla. No, muszę powiedzieć, że jeżeli nie zainteresuje się człowiek sam z siebie, no to wygląda to bardzo słabo, bo oczywiście są strony internetowe Szczecin.eu i tak dalej. Możemy tam znaleźć, są rady osiedla. Teraz było pospolite ruszenie, bo w niektórych radach osiedla nie było tylu kandydatów, ile trzeba. Muszę powiedzieć, że moi bliscy także otrzymali takie telefony, żeby no wreszcie udało się skompletować potrzebną liczbę osób, ale właśnie, no od lat jest to samo. Niska frekwencja, małe zainteresowanie, ale z drugiej strony właściwie kampanii wyborczej czy przedwyborczej no nie uświadczysz.
Tak, właściwie ja mógłbym się w 100% zgodzić z tym, co Olga powiedziała, to znaczy mi osobiście próg frekwencyjny 5% nie przeszkadzałby pod warunkiem, gdyby była akcja promocyjna miasta, a tego kompletnie zabrakło, tego nie było. Było kilka konferencji prasowych, media o tym pisały, ale było tego bardzo niewiele. Ja pamiętam 6 lat temu była taka akcja frekwencyjna dotycząca już udziału w samych wyborach i na to jeszcze liczę po cichu, że w tym roku to będzie, no ale zostały tylko 2 tygodnie do tych wyborów, a nie widzę żadnych akcji promocyjnych, plakatów, billboardów, tego po prostu nie ma.
Nie wspomnę o spotach reklamowych, telewizyjnych, radiowych, konkursach, przecież pole do działania jest ogromne.
Tak, tutaj miasto kompletnie położyło tą kwestię, nie wiem dlaczego.
No mi się zdarzyło jeden billboard zobaczyć jadąc tutaj i to też tak przez przypadek w zasadzie, więc to wyjątek może jakiś.
Czyli jednak jeden
coś tam się udało.
Czy drugi wiosny nie czyni.
Ja widzę głównie oddolne inicjatywy, na przykład właścicieli sklepów, którzy we własnym zakresie, bo to widać, te domorosłe szyldy, zwłaszcza na północy Szczecina, widać właśnie takie szyldy, wydruki z karty na kartkach A4, że słuchajcie, są wybory, zgłosiliśmy się, głosujcie. I to niekoniecznie na nas, bo przede wszystkim tutaj widzę tę kampanię profrekwencyjną.
A jak reaguje wasze otoczenie, rodzina najbliższe? Czy tak ze zdziwieniem, no co, ty chce ci się? Czy pozytywnie? Jakie macie sygnały zwrotne? Proszę bardzo.
Ja mam bardzo pozytywne. Chciałbym pozdrowić moją żonę oraz syna, którzy prawdopodobnie w tym momencie mnie słuchają.
Pozdrawiamy.
Także ja mam duże poparcie od moich bliskich, a także tych, którzy nie są ze Szczecina. Babcia mi cały czas mówiła, że ty to się na społecznika nadajesz. Więc babcię też bym chciał pozdrowić. Prawdopodobnie odsłucha tego dopiero post factum, ale tak.
Pani Olga Śliwowska?
Ja dostałam pytanie, a co to takiego jest Rada Osiedla w pierwszej kolejności? Jestem chyba jedyną osobą z takiego mojego grona najbliższych znajomych, którzy w 2019 roku byli zagłosować. Więc ja odczuwam taki dysonans pomiędzy tym, co robi jakiś społecznik, tak, bo tutaj kolega powiedział, że nadajesz się na społecznika. Ja też usłyszałam, jak już się ludzie dowiedzieli, co to jest Rada Osiedla, że w sumie oprócz przewodniczącego to właściwie wszyscy siedzą za darmo i robią za darmo. O, ty się też nadasz. W sumie robisz teraz cały czas to samo, to idź chociaż w te struktury.
Tutaj realizator Krzysztof Kowalski poddaje i podsuwa mi taki trop pod rozwagę, mianowicie, że być może ta frekwencja w wyborach do rad osiedli jest też warunkowana tym, jak dana rada osiedlowa prężnie w danym regionie, rejonie miasta, osiedlu działa. Czyli po prostu jeżeli dobrze działa, jeżeli widać efekty tej działalności, jeżeli mieszkańcom dzięki temu żyje się lepiej, oni mają wrażenie, że te ich głosy, postulaty są brane pod uwagę przez miasto, to tam jest wyższa frekwencja. Nie wiem, czy państwo to przebadali, bo to jest taka teraz luźna uwaga.
Ja badałam u siebie i to była, u mnie na Niebuszewie Bolinku była frekwencja w granicach niecałych 3%, natomiast to nie są informacje, które ja sprawdzałam. Podobno Kijewo miało 30%, także tutaj być może to zależy od struktury danego osiedla, być może też od jego wielkości, struktury wiekowej przede wszystkim, ale no ta frekwencja jest bardzo równa.
I zanim oddam głos panu Pawłowi Abramowiczowi, to jeszcze jedna uwaga, bo w wyborach tych dużych, czyli do rad miasta albo tych politycznych bardzo już, czyli do Sejmu, Senatu, mówi się tak, PR-owcy mówią, że trzeba ludzi wkurzyć, żeby poszli na wybory. Ale teraz pytanie, czy w radach osiedli to jest dobry trop?
Znaczy tak, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę nam zależy najbardziej na tym, żeby sąsiedzi się zintegrowali. Wybory krajowe przez ostatnie kilka kadencji prowadzimy na wojnę. I to jest coś, czemu my mówimy zupełnie nie. To jest, my chcemy poznać swoich sąsiadów, my chcemy z nimi współpracować.
I chcecie poznać ich potrzeby, rozumiem, tak? Ich motywacje.
Te znamy, bo na narzekanie wystarczy wystawić ucho w żabce najbliższej.
I na co narzekają ludzie w waszych tych małych społecznościach, tam gdzie mieszkacie?
Na Warszawie obecnie? Na brak komunikacji.
Czyli tak, i tą, to,
tak,
co
w tym momencie,
mówił.
Tak, ja jestem...
Sypialnia i nic się nie dzieje.
To jest jedna sprawa. To jest sprawa ogólna dla Warszawa. Z mojego konkretnego, najbliższego otoczenia, czyli z osiedla w okolicach Maciejkowej. My mamy obecnie problem z komunikacją. Problem z komunikacją z Radą Osiedla, z Radą Miasta, właśnie dlatego, że zmieniono nam na, uważam, lepszą komunikację w obrębie osiedla, komunikację drogową. Natomiast sposób zakomunikowania tej zmiany mieszkańcom był no niemal nieistniejący. Kto był na grupach na Facebooku, ten się dowiadywał i podawał tą informację dalej, tłumacząc w sklepie, dlaczego zmieniliśmy przejścia z jednych na drugie, dlaczego teraz parkuje się po lewej stronie ulicy, a nie po prawej i odwrotnie. Ludzie doszukiwali się własnych ludowych etymologii, że tak powiem. Dlaczego te rzeczy zostały wprowadzone? Doszukiwano się wypadków, doszukiwano się problemów natury bezpieczeństwa, a kazus był bardzo oczywisty.
Banalny i oczywisty.
Chodziło o miejsca parkingowe. W nowym rozplanowaniu mamy naście dodatkowych miejsc parkingowych. I to powinno zostać zakomunikowane jeszcze zanim pierwsza linia została na nowo namalowana.
Czyli dobra promocja działań, ale też komunikacja. Czyli ta komunikacja też w wielu radach osiedla też nie jest najlepsza.
Ona jest dobra, kiedy jest się czym chwalić, ale kiedy jest choćby cień kontrowersji, woli się to przemilczeć, niż odważnie mówić, tak, uważamy, że to będzie lepsze, chodźcie, porozmawiamy na ten temat, tutaj jesteśmy do waszej dyspozycji.
Ja sam, będąc jeszcze w pierwszej kadencji radnym, miałem do czynienia z taką sytuacją, gdzie dyskutowaliśmy nad jakąś inwestycją, nad budową chodnika konkretnie, i poszliśmy tam na miejsce zobaczyć co i jak z projektantami tego chodnika. No ja chciałem jako świeży radny, chciałem tę informację upublicznić, żeby może zebrać jakieś opinie od mieszkańców, ale wtedy ktoś z zarządu, nie powiem kto, powiedział, że lepiej nie nagłaśniajmy tego, bo będą z tego same problemy.
I jeszcze mamy 3 minuty przed końcem tej części naszej rozmowy, bo druga po 21. Chcę zapytać o to, jak patrzycie na waszą przyszłość za rok, 2, 3, 4 lata w tej działalności właśnie społecznej. No bo tak jak powiedziałem na początku audycji, mieliśmy chociażby Szczeciński Ruch Miejski Piotra Czepickiego. Były wspaniałe zapowiedzi. Mieliśmy także inne takie pomniejsze inicjatywy i pojedynczy miejsce aktywiści są w Szczecinie. Chociażby Igor Podeszwik można tutaj wspomnieć, ale także inni. Jest także Szymon Nieradka tej od parkingów, więc są. Natomiast zespół jakoś to u nas nie wychodzi. Czy analizowaliście, zastanawialiście się, czemu nie wyszło tym podmiotom, które wymieniłem nie teraz, ale również wcześniej? Pan Paweł Abramowicz.
To będzie moja osobista opinia. Poprzednie ruchy nie przekazały iskry dalej. Nie przekazały też liderstwa ruchu dalej. Nie znalazły następców. Od początku szły w konkretne dziedziny naszego życia, nie przejmowały się holistycznie miastem. Raczej to były rzeczy związane z pewną konkretną potrzebą. Także my jesteśmy grupą, która chciałaby wyjść do mieszkańców i faktycznie ich zapytać, czego oni oczekują od tego miasta, i to cały czas będzie ewoluowało.
A profesor Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego, który zajmuje się samorządem i bada również te sprawy związane czy to z radami miasta, ale także radami osiedla, stwierdził tak a propos ruchów miejskich. Ruchy miejskie są zbyt skrajne. Czy wy macie w swoich programach takie bardzo skrajne poglądy? Bo może, nie wiem, czy Maciej Drzonek miał na myśli chociażby to, że Piotr Czepicki chciał zredukować liczbę samochodów w Szczecinie, żeby to miasto było dla pieszych, dla mieszkańców, a to się u nas podobno nie przyjmuje.
Ja tutaj jako były członek szczecińskiego ruchu miejskiego muszę stanąć w obronie Piotra, bo Piotr przede wszystkim chciał, żeby lepiej się żyło mieszkańcom Szczecina, którzy obecnie stoją w korkach i jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym jest takie usprawnienie komunikacji miejskiej, publicznej komunikacji miejskiej i preferowanie ruchu rowerowego, pieszego, tak żeby tym mieszkańcom, którzy muszą używać samochodu, żeby po prostu poruszało się lepiej.
Musimy już kończyć. Ja oczywiście pana Piotra Czepickiego też bardzo cenię, ale myślę, że do tego wrócimy w wątku. Co się nie udało, to nie przekonano mieszkańców po prostu. Nie udało się przekonać mieszkańców do tej właśnie idei. Niektórzy z państwa, czytam na stronie Wyborcza Szczecin i w Szczecinie.pl, że niektórzy z państwa mają afiliację, są członkami albo sympatykami partii Razem z tej 30-osobowej grupy. Powiedzcie w tym kontekście właśnie, czy szyld partyjny jest ułatwieniem w działalności w Radzie Osiedla i w Radzie Miasta, czy tak jak na to patrzycie, jest utrudnieniem?
To ja się tu wypowiem jako zainteresowana i wywołana do tablicy. Dokładnie. Owszem, niektórzy tutaj z osób, które tworzą wspólnie dla Szczecina, w tym między innymi ja, tutaj przynależymy do Razem. Natomiast ja osobiście uważam i też taki pogląd podzielamy tutaj, że afiliacja polityczna przeszkadza w wyborach do Rady Osiedli, przeszkadza na tym poziomie. Proszę też zauważyć, że startuje wiele osób i działaczy innych partii. Oczywiście nikt nie afiliuje się politycznie.
I nie afiszuje się z tym,
Dokładnie, bo to nie jest ten poziom. Bo my na poziomie polityki krajowej oczywiście są pewne wyraziste poglądy. Jeden się będzie kłócił z drugim. Jesteśmy też bardzo, no, widać, że jest ten duopol. Natomiast na poziomie takiego działania dla mieszkańców, dla takiego działania dla społeczeństwa, to nie ma tak naprawdę znaczenia, czy ja jestem z prawa, czy jestem z lewa, czy jestem z centrum. Powiem tak, dziurawy chodnik nie ma barwy politycznej, krawężnik też nie ma barwy politycznej i ta dziurawa jezdnia też nie ma barwy politycznej, więc to zupełnie nie ma znaczenia, kto to naprawi. Ważne, żeby to było naprawione.
Pan Paweł Abramowicz?
Ja może się wypowiem jako ktoś, kto jest w partii politycznej, ale nie jest w Razem. Powiem tak, jeśli będziemy rozpatrywać wybory do Rady Osiedli przez pryzmat polityki krajowej, to niedługo nie będziemy mogli porozmawiać z własnymi sąsiadami. To jest, my tutaj odkładamy politykę krajową na bok, zastanawiamy się nad rozwiązaniami, które są najlepsze dla Szczecina. I chciałbym podkreślić, że czy byśmy byli przy partii Razem, czy byśmy byli przy do jakiejkolwiek innej partii. Ta partia nas nie definiuje, no, na pewno nie definiuje mnie, nie jest w stanie mnie dosięgnąć, bo nie jestem jej członkiem. Natomiast będziemy też, powiedzmy, inni członkowie ruchu pilnować, żeby ta polityka krajowa tutaj się nie wkradała.
Pan Marcin Schneider, jak patrzy na te kwestie?
Jako urzędujący radny muszę powiedzieć, że mimo, że barwy partyjne nie mają wpływu na dziurę w chodniku, czy na to, jak będzie przebiegać nowa linia autobusowa, to jednak często na radach osiedli o tej ogólnopolskiej polityce się dyskutuje. Ale u nas w Radzie najczęściej w takim dość przyjaznej atmosferze. Mimo, że nie wszyscy się ze sobą zgadzają.
I pani Olga Śliwowska.
Ja nie jestem członkinią żadnej partii politycznej, natomiast uważam, że na poziomie takim samorządowym, czy nawet tego mniejszego samorządu, jakim jest Rada Osiedla, ta polityka nie ma aż takiego znaczenia. być może ubarwia tutaj te rozmowy, tak jak tutaj pan radny Schneider wspomniał. Natomiast no, na jakimś etapie, przede wszystkim na etapie tego opiniowania poważniejszych uchwał, podejrzewam, że ma znaczenie. No, mówię, nigdy nie byłam radną, więc nie mam tutaj punktu odniesienia ze swojej rady, czyli z Niebuszewa Bolinka, ale wydaje mi się, że mogą się pojawić bardziej kontrowersyjne tematy, w których też rada musi zabrać głos albo chce zabrać głos. Na przykład chociażby tej uchwały prohibicyjnej, która aktualnie jest zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak, tutaj już wchodzą pewne
warto przypomnieć o pewnej zdumiewającej wolcie, bo najpierw właściwie wszyscy radni naszej Rady Miasta byli za, najwyżej tak ostrożnie, sceptycznie, ale w tym Prawo i Sprawiedliwość. Że radni Prawa i Sprawiedliwości byli za wprowadzeniem nocnej prohibicji i nagle niewiele dni już przed głosowaniem okazało się, że są bardzo zdecydowanie przeciw. Pan Paweł Abramowicz.
Ja chciałbym podkreślić, że to jest właśnie powód, dla którego nie chcemy mieszać polityki krajowej do polityki miejskiej. Ten przykaz musiał gdzieś przyjść z góry albo zostać skonsultowany z public relations głównej partii.
Być może po to tylko, żeby się odróżnić od...
Tylko tak. Oczywiście, że tak.
...oponentów politycznych z Koalicji Obywatelskiej czy z bloku prezydenta Piotra Krzystka.
Dokładnie. Dlatego uważam, że wybory do Rad Miasta również nie powinny być z list partyjnych. To powinno być głosowanie na ludzi lub tak jak do rad osiedli, na grupę ludzi, która wiemy, że będzie ze sobą współpracowała. Dla naszego miasta.
I tutaj, jeśli mogłabym jeszcze zabrać głos w zakresie współpracy na poziomie Rady, tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na pewne zmiany, jakie miały miejsce w tej naszej, w cudzysłowie, ordynacji wyborczej do Rad Osiedli. W tej chwili możemy głosować nie na większość. W 2019 roku, już nie pamiętam, czy można było w mojej Radzie, z 15-osobowej Radzie głosować na 7 czy 8 osób, ale było to znacznie bliżej tego progu 50%. Według tego kryterium zapadają uchwały. A teraz głosujemy na 5 albo 7 osób, w zależności od tego, jak duża jest rada, czy liczy 15 czy 21 osób. I to wymusi być może taką demokrację na bardziej dojrzałym poziomie, to znaczy nie będziemy szli tym szpalerem, tą nieoficjalną listą, ponieważ nieoficjalne listy i tak istnieją, tylko będziemy musieli się dogadać z tymi, których spotkamy. I być może to jest szansa dla rad osiedla, że zmniejszono tą ilość osób, na które można głosować.
Pan Paweł?
No, w poprzednich wyborach tak naprawdę mieliśmy jednomandatowe okręgi wyborcze. Tylko to było głosowanie nie na jedną najpopularniejszą osobę, która zgromadziła większość w całej Radzie, tylko na 8 osób, które potem pracowały czasami pod dyktando jednej osoby.
I teraz chciałbym, żebyśmy, zanim przedstawię naszego kolejnego gościa, jeszcze porozmawiali o tym, jak postrzegacie Szczecin i zarządzanie Szczecinem jako miastem. Co wam się podoba, co wam się nie podoba. Wyjdźmy z tych małych ojczyzn, waszych osiedli, ale przecież jesteśmy także mieszkańcami Szczecina i mamy prawo do swoich ocen. I nie szukam tu właśnie samych negatywów, bo są pewnie też pozytywy, ale spróbujmy właśnie poszukać tych takich punktów, które was bardzo cieszą, a te, które smucą. Pan Marcin Schneider.
Zostałem wywołany do tablicy. Tak sobie myślę o komunikacji miejskiej. Tak? Parę lat temu, tak jak koleżanka Marta mówiła, był duży problem. Było wiele kursów tramwajów, autobusów odwoływanych, bo motorniczowie i kierowcy zarabiali za mało. Ciężko było znaleźć kogoś do pracy. To się poprawiło, ale ja wciąż mam obawę, czy przy tej ekipie rządzącej to się znowu nie zmieni, znowu się nie rozleci, a jednak dobrze działająca i pewna, taką, na którą można liczyć, komunikacja miejska, no to jest podstawa dobrze funkcjonującego miasta.
Pan Bartosz Kręgiel?
Ja może zupełnie inną część działań podejmę. Myślę, że dla mnie fajną rzeczą jest to, ile jest miejsc do uprawiania sportu. Dużo boisk się buduje, czy to do kosza, czy do piłki nożnej, czy do siatkówki. Natomiast
te siłownie pod chmurką.
Tak, dokładnie. Natomiast problem jest chociażby właśnie z dostępnością boisk piłkarskich, które są otwarte tylko na przykład na czas szkoły, a osoby, które chcą po tej szkole pograć, już nie mogą, bo boisko jest zamknięte. Co, no, nie po to było budowane.
No się
chyba
kłóci z ideą Orlików, prawda?
Tak, tak.
Były zamknięte jakiegokolwiek boiska.
Sport powinien być ogólnodostępny dla wszystkich i wydaje mi się, że to trzeba nagłaśniać. Tak.
Pan Paweł Abramowicz, tak całościowe spojrzenie z lotu ptaka na nasze piękne miasto.
Tak. Generalnie uważam, że Szczecin jest piękny. W końcu wybrałem to miasto na miejsce do życia. Ja przypomnę, że nie jestem ze Szczecina. Natomiast uważam, że w tym mieście karygodnie brakuje tak zwanych trzecich miejsc, czyli miejsc, które odwiedzalibyśmy po szkole czy pracy i poza domem. W tym momencie wielu Szczecinian zaprasza swoich znajomych do domu na kawę, bo mają lepszy ekspres niż kawiarnia na osiedlu. Więc dodając tylko do Marcina komunikacji miejskiej, tak, ta komunikacja miejska jest ważna i poprawiła się w ostatnich latach, ale wyszliśmy ledwo z nad przepaści. Ta komunikacja miejska powinna być dużo bardziej rozbudowana. Powinniśmy mieć 4 dodatkowe miejsca, w których, których powinny być tramwaje, a przez najbliższą dekadę tego nie ruszymy. Nie mamy na to środków.
Mówi pan, panie Pawle, o tym, że brakuje tych trzecich miejsc i kiedy w ten weekend właśnie próbowałem znaleźć miejsce do parkowania przy Alei Wojska Polskiego, tym przebudowanym odcinku, to krążyłem z 20 minut, nie mogłem na okolicznych ulicach i to była sobota, znaleźć żadnego miejsca i pomyślałem sobie, że gdyby była świetna komunikacja miejska, to bym ją wybrał, żeby dojechać, ale nie. I właśnie to jest taka kwadratura koła.
To była dość ciekawa dyskusja nad przyszłością Alei Wojska Polskiego, bo pamiętam jak dziś, jak jedną z możliwości, którą mogliśmy wtedy wybrać, był tramwaj przez Wojska Polskiego. I nie został on wybrany, bo musiałby usunąć wiele z miejsc parkingowych. Pamiętam, że Wojska Polskiego szło jako projekt, który właśnie nie zmniejszał liczby miejsc parkingowych na tej ulicy, a jednocześnie nie do końca zaprzepaszczał szansę tramwaju. Ale teraz ten tramwaj jest odsunięty w czasie o 40 lat.
No i pani Olga Śliwowska, pani spojrzenie na nasze miasto, plusy, minusy, albo co pani najbardziej doskwiera, co cieszy?
Mnie najbardziej cieszy to, że bardzo sensownie w mojej ocenie działa szczeciński budżet obywatelski. To znaczy, że miasto, kiedy już weszło w ten ogólnopolski trend, żeby budżety obywatelskie się pojawiły, konsekwentnie się trzyma i co ciekawe, czasem do inwestycji, które zostały przegłosowane, dokłada pieniądze. To mogę się tutaj posłużyć konkretnym przykładem akurat znowu z mojego osiedla, właściwie z przełomu mojego osiedla, czyli nie Buszewa, Bolinka, a Śródmieścia Północ. Tam w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego wygrał projekt zrobienia placu zabaw w takiej, proszę mi wybaczyć określenie, kloace Parku Kasprowicza. W miejscu, które kiedyś na mapsach Google'a było oznaczone jako obozowisko Wuli. A teraz tam jest przepiękny plac zabaw, który powstał w związku z SBO. Ale niedoszacowanie budżetu dla tego placu z SBO sprawiło, że miasto musiało dołożyć pieniędzy chyba 4- czy 5-krotnie więcej i ten plac w końcu powstał. I to jest plac, który jest jednym z dwóch w całym gigantycznym parku Kasprowicza. To jest chyba największy i nie wiem, czy nie jeden z najbardziej popularnych parków, które my mamy. I nagle się okazuje, że on się w sezonie ugina od dzieci i jest bezpieczny i bardzo, bardzo sensownie poprowadzony.
Strzał w dziesiątkę. Czy taki strzał widzi pani Marta Gołębiewska, ale może też jakieś pudło?
Ja tutaj przychylę się do opinii kolegów, że musi być dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. Wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano, ale jesteśmy dużym miastem, powinniśmy mieć komunikację miejską taką jak dla dużego miasta. Ja się też, powiem tak, nie zgodzę z tym, żeby likwidować wszystkie miejsca parkingowe, ale nie dawać nic w zamian, a tutaj troszeczkę działamy w ten sposób, że likwidujemy miejsca parkingowe, ale nie zapewniamy dobrej komunikacji miejskiej. I faktycznie ludzie się irytują, jak mają gdzieś dojechać z obrzeży do centrum, bo komunikacja miejska w obecnym momencie nie jest najlepszym wyborem, chociaż ja jestem absolutnie wielką fanką komunikacji miejskiej. Natomiast ja tu też chciałam zwrócić uwagę na to, że oczywiście wiele rzeczy się dobrych dzieje w Szczecinie, bo gdyby ktoś wyjechał z tego miasta 20 lat temu i wrócił teraz z powrotem, to by nie poznał tego miasta na pewno. Ale tutaj ja bym jeszcze tak chciała podkreślić, że od 10 lat praktycznie miasto nie może wprowadzić uchwały krajobrazowej.
Już jest bliżej teraz po ostatniej sesji Rady Miasta, ale zobaczymy.
No to tak, no jest właśnie. Bliżej od 10 lat. Tak. I też co mi wadzi, właśnie takie podejście urzędników do mieszkańców, podejście władz do mieszkańców, że tych mieszkańców się jednak nie słucha, że te konsultacje społeczne niby są, ale ten głos, mam wrażenie, nie jest istotny, jest często pomijany.
No i do nas dołącza i słuchał nas przez kilka minut pan doktor habilitowany Tomasz Czapiewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Pan słuchał wypowiedzi moich młodych gości. Chcę pana zapytać o tę przyszłość takiego ruchu miejskiego, jak ta grupa na razie wspólnie dla Szczecina, bo były już takie próby w Szczecinie takich ruchów miejskich. One się całkiem dobrze mają chociażby w Krakowie czy w Warszawie, a u nas jakoś dotąd nie wychodziło. Podejrzewa pan, z jakich przyczyn nie wyszły te poprzednie ruchy miejskie, chociażby ten Piotra Czepickiego, Szczeciński Ruch Miejski?
Nie czuję się na siłach, żeby w tak jednoznaczny sposób recenzować potencjalne szanse na ewentualny sukces, zwłaszcza, że akurat osoby, które mieliśmy dzisiaj okazję słuchać, no wskazują na to ten punkt startowy, ten szczebel osiedlowy, gdzie jakby w oczywisty sposób taką aktywność obywatelską należy ocenić pozytywnie, ponieważ no, demokracja funkcjonuje na różnych poziomach. My często promujemy tą aktywność w postaci udania się do lokalu wyborczego w dniu głosowania i samego głosowania, ale demokracja to też ta strona, nazwijmy to, podażowa, czyli osoby, które chcą rywalizować o te funkcje publiczne, mając intencję właśnie pełnienia tej funkcji publicznej dla dobra swoich współobywateli. Osiedla i rady osiedlowe, no to jest taki obszar, który nie tylko w Szczecinie jest przedmiotem refleksji, poszukiwania nowych rozwiązań, chociażby na poziomie tego, jak zachęcić ludzi do głosowania, jak uczynić z tych rady osiedli takich realnych partnerów we współzarządzaniu miastem. Postulaty ruchów, które nazywane są ruchami miejskimi, gdyby znaleźć jakiś punkt wspólny na te ruchy miejskie, które są w największych miastach w Polsce od kilkunastu lat, no to właśnie chociażby ta transparentność i to współdecydowanie z lokalnymi wspólnotami to jest jeden z częstszych postulatów tego typu ruchów miejskich.
A chcę pana profesora zapytać o kwestię właśnie promocji, do której pan nawiązał, ale chciałbym rozwinąć ten wątek, bo nasi goście dosyć krytycznie wyrażali się o promocji tych rad osiedli, chociaż akurat po części naszej rozmowy pojawił się spot reklamowy właśnie rad osiedli. Czy ma pan wrażenie, że za mało władze Szczecina promują wybory do rad osiedli, które 28 września przed nami?
Nie mam takiego wrażenia, ale to też zwróćmy uwagę porównajmy jakby na dwa mechanizmy. Czy ktoś promuje stricte wybory prezydenckie, czy wybory sejmowe? No tutaj de facto promują je w dużym stopniu sami kandydaci, tylko oczywiście to też, żeby oddać, być uczciwym wobec kandydatów w radach osiedla, no mówimy o zupełnie różnych poziomach i zasobów finansowych, i pewnych machin organizacyjnych, tak? W przypadku wyborów sejmowych, prezydenckich, czy nawet tych klasycznych samorządowych, mamy do czynienia z wielkimi machinami, które wydają miliony złotych i właśnie te miliony złotych widzimy poprzez reklamy, spoty, banery na ulicach. W przypadku Rady Osiedli nie ma tego elementu kampanii reklamowej kandydatów w takiej skali, a to jest główne źródło wiedzy dla wyborców, że te wybory się odbywają. Czy można byłoby zrobić więcej? Oczywiście, tak? No to zawsze jest kwestia zaangażowanych środków i możliwości. Wiem, że trwały długo prace w kontekście znalezienia optymalnego modelu, tak? I wiem, bo te jakby projekty, które były zgłaszane, dyskutowane, debatowane, to wiele, wiele miesięcy. Tutaj zresztą mieli państwo chyba okazję słuchać pana Baranowskiego, który gdzieś w tym procesie uczestniczył. w jakimś stopniu frekwencja odpowie nam na to, na ile ten mechanizm przyjęty i te rozwiązania przyjęte w tej aktualnej wersji tej uchwały były
skuteczne. A propos frekwencji, panie profesorze, 5% próg wyborczy w wyborach do Rad Osiedli to dobry pomysł?
W jakimś stopniu tak. Uważam, że no jeżeli przyznajemy tym organom prawo powoływania się pewnego legitymizowanego partnera dla władz miasta w podejmowaniu decyzji, na przykład rozdzielaniu środków finansowych na rzecz danego osiedla w jakimś stopniu, no to jeżeli ci przedstawiciele tego osiedla nie mają za sobą nawet co 20 legitymizacji, co 20 wyborcy na terenie tego osiedla, no to trudno z tym polemizować, że jest to rozsądne rozwiązanie, choć oczywiście ryzyko jest takie, że okazałoby się, że w większości osiedli takiego progu frekwencji nie udało się pokonać, to wtedy jest jakiś znak zapytania nad koncepcją rad osiedli na przyszłość.
Czy nasi goście chcieliby skonfrontować swoje opinie z opiniami pana profesora? Pan Paweł Abramowicz.
Dzień dobry, panie profesorze. Ja chciałbym skonfrontować ten koncept mandatu społecznego. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony rady osiedla służą jako pewna tarcza ochronna przed pomysłami Rady Miasta. Z tej prostej przyczyny, że tak jak mówiłem wcześniej w audycji, nie każde osiedle ma szansę mieć radnego miejskiego. I w tym momencie brak takiej ochrony otwiera to osiedle na różnego typu nadużycia. Oczywiście w obrębie prawa, ale jednak nadużycia zaufania wobec mieszkańców konkretnego osiedla. Czy nie lepiej byłoby dla takiego osiedla mieć chociaż ograniczoną reprezentację? Tutaj się oczywiście rozbijamy o ustawę o samorządzie, która tam nam wrzuca tą liczbę 15 radnych, która powinna być. Natomiast no, kwestia, czy dałoby się coś z tym zrobić nie tylko na naszym szczecińskim poziomie, ale dać ten feedback w górę, że to czasami nie działa.
I jeszcze zanim pan profesor się do tego odniesie, pani Marta Gołębiewska.
Tak, ja chciałam też dodać, że tutaj Rada Osiedla nie pełni też funkcji przy dzieleniu budżetu, ale też pełni bardzo ważną funkcję taką opiniującą. Opiniuje różne rzeczy, opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego. Może wystąpić z wnioskami, także to jest bardzo ważny głos mieszkańców, żeby byli reprezentowani przez właśnie swoich radnych osiedlowych i w momencie, gdy tego głosu zostaną pozbawieni, a na początku mówiłam o czynnikach, które w naszym mniemaniu mogą mieć wpływ na tą frekwencję, zwłaszcza właśnie w osiedlach położonych bliżej centrum, to mieszkańcy zostaną takiego prawa pozbawieni. Dla mnie jest to dyskryminujące.
Co pan profesor na to?
Liczyłem na głos jeszcze pani Olgi Śliwowskiej, ale tak już zupełnie poważnie.
Pani Olga, chce jeszcze coś dodać?
Tak, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry
panie. My mieliśmy okazję poznać się wcześniej, ja byłam studentką pana profesora. Ja uważam, że zmniejszanie roli rad osiedla jest niebezpieczne. A to ze względu na to, że demokracja, ja w ogóle dzisiaj bardzo dużo mówię o demokracji, tak? Natomiast demokracja na takim małym, sąsiedzkim wręcz poziomie, to jest coś, od czego my zaczęliśmy, tak? I jeżeli my nie będziemy wysłuchiwać głosów tych zainteresowanych z tej mniejszości, a zainteresowanie, no jakie jest, takie jest, to nikt nie dowie się i nie pójdzie wyżej. Część kolegów z Wspólnie dla Szczecina planuje karierę dalej w toku najbliższych wyborów. Ja nie wiem osobiście, czy taką karierę planuję, ale uważam, że takie zainteresowanie, aktywność na poziomie tym niskoosiedlowym jest szalenie istotna, bo odbywa się na poziomie pójścia na plac zabaw i porozmawiania, że słuchaj, ten plac zabaw się zapada, może warto pójść do Rady Osiedla i coś z tym zrobić. I tutaj mogę się odnieść do swojej Rady Osiedla, która wiem, że na dyżurach, radnim na moim osiedlu na dyżurach, oni wysłuchują przeróżnych narzekań mieszkańców, którzy przychodzą. Z tym, że ja też mieszkam na osiedlu, które jest bardzo starym osiedlem z punktu widzenia wieku. Ta średnia wieku jest bardzo wysoka, więc to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że trzeba pójść, trzeba załatwić, trzeba wejść w kolejkę. Ale dlaczego my takim osobom mamy odbierać prawo głosu? Nawet jeżeli stosunkowo mało tych osób zabiera głos teraz. Ale może następni, jak dowiedzą się, że coś takiego jak Rada Osiedla jest, zabiorą ten głos częściej i będą mówić głośniej.
No i pan profesor Czapiewski teraz.
Dziękuję bardzo. Ja nie czuję się do końca skonfrontowany, bo też moim pewnym naukowym przywilejem jest to, że nie muszę
rozmowa.
Nie muszę się zabierać zawsze głosu w sposób jednoznaczny na taki nie, bo ja przyjmuję i widzę siłę tych argumentów pokazywanych. Oczywiście w jakimś stopniu, to prowokacyjnie można powiedzieć, że gdyby właśnie ten brak aktywności poprzez niepojawienie się w dniu głosowania i brak wyboru swojej rady osiedla mógłby przynieść skutki, które obywateli później miałyby jakiś doskwierający charakter, to długofalowo mogłoby to pewien bodziec, który uświadomiłby wagę tego organu. Ale oczywiście to nie jest najmądrzejsza strategia funkcjonowania instytucji publicznych. I tutaj też zarazem mogę dodać argument po stronie moich rozmówców, ponieważ jak opatrzymy sobie na wyniki frekwencji w naszym mieście, to one nie rozkładają się równomiernie. Większą frekwencję zdecydowanie zawsze mają te osiedla, które są położone peryferyjnie od centrum Szczecina, oraz te osiedla, które są osiedlami relatywnie zamożniejszymi. Jest sporo badań, które pokazuje, że no jest korelacja w pewnych obszarach, lokalizacjach w miastach między niską frekwencją, a na przykład wskaźnikiem bezrobocia. Więc w jakimś stopniu pewne obszary, które są już defaworyzowane, czy borykają się z pewnym zasobem problemów już teraz, no de facto poprzez tą niską frekwencję i swoistą karę za tą frekwencję mogłyby kolejne negatywne konsekwencje ponosić. Więc zdaję sobie sprawę, że takie rozstrzygnięcie jednoznaczne nie jest łatwe i może rodzić mieszane oceny.
I już musimy kończyć. Jeszcze krótko pan Paweł Abramowicz.
W skrócie, ludzie, pójdźcie na wybory. Nie dajcie sobie odebrać tego waszego lokalnego głosu.
No ja dodam, że wiele zależy od samych kandydatów na radnych, jak dotrą do swoich wyborców. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Tomasz Czapiewski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Szczeciński.
Dziękuję bardzo.
A zanim państwa pożegnam i jeszcze raz przedstawię, to zapytam, czy wiecie coś na temat systemu kaucyjnego, bo zaraz będziemy o tym rozmawiali?
Nieco.
Nieco na przykład?
Na przykład to, że w końcu będzie można oddać opakowania w dowolnym sklepie. I tego bardzo brakowało.
Tak.
No to jest ta wiedza, a my tę wiedzę za chwilę poszerzymy. Mówili państwo Paweł Abramowicz, Marcin Schneider, Bartosz Kręgiel, Olga Śliwowska, Marta Gołębiowska. Wspólnie dla Szczecina. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.